W Radiu Maryja rozpoczynamy wiadomości. W Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Trójcy Świętej w Gdańsku była sprawowana uroczysta msza święta dziękczynna za posługę świętej pamięci księdza kardynała Józefa Glempa. W Eucharystii, której przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Suski, uczestniczyli wierni, księża biskupi, przedstawiciele władz samorządowych. Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Metropolita Gdański podkreślał, że ksiądz kardynał Józef Glemp był świadom tej prymasowskiej drogi, jej znaczenia, wielkości i siły. Odnosząc się do czasów komunizmu, ksiądz arcybiskup przypomniał, że prymas Polski niósł miłość ku ojczyźnie i pragnienie dobra dla niej.
Pomawiano i pomawia się Kościół, że dąży do uczynienia z Polski państwa wyznaniowego. Miało to rzekomo stanowić śmiertelne zagrożenie dla młodej polskiej demokracji. Straszyli tym szczególnie ci, którzy niedawno chronili się pod kościelnym parasolem. Niepojęty opór przed wprowadzeniem religii do szkół. Wielki problem ochrony życia poczętego. Promocja przez opiniotwórcze media neopogaństwa i moralnego nihilizmu w sferze obyczajowej. To trwa do dziś. Kryzys instytucji życia publicznego. Dochodzący do głosu prymat interesów partyjnych nad interesem państwa, traktowanego jako dobro wspólne. Ataki na Radio Maryja za złamanie swoistego monopolu, za wynikły z katolickich zasad, ze społecznej nauki Kościoła ogląd różnych zagadnień życia społecznego i narodowego.
Na zakończenie mszy świętej odsłonięto pamiątkową tablicę pamięci modlitewnej archidiecezji gdańskiej poświęconą prymasowi tysiąclecia księdzu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i prymasowi księdzu kardynałowi Józefowi Glempowi. Przypomnijmy, ksiądz kardynał Józef Glemp zmarł 23 stycznia na nowotwór płuc, miał 83 lata. Przez 23 lata był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Nominację na prymasa Polski otrzymał 7 lipca 1981 roku, w półtora miesiąca po śmierci prymasa tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oto pozostałe informacje w związku z wypowiedziami Romana Giertycha pod adresem ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja, które naruszają zasady etyki adwokackiej i godności zawodowej. Senator Stanisław Kogut wystosował pismo do rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jak czytamy w dokumencie, Roman Giertych od kilku miesięcy w środkach masowego przekazu kieruje pod adresem ojca Tadeusza Rydzyka nieprawdziwe zarzuty oraz wypowiedzi, które poniżają ojca dyrektora w oczach opinii publicznej. Prawdopodobnie celem ataku jest pozyskanie przychylności niektórych ugrupowań politycznych i powrót do polityki. Mecenas Roman Giertych jako przedstawiciel Palestry powinien wiedzieć, że jego publiczne wypowiedzi powinny być na odpowiednim poziomie i nacechowane opanowaniem, powściągliwością i taktem.
Uważam, że cały zespół adwokacki zawsze był po stronie Kościoła, nigdy nie atakował duchowieństwa. Wiele wypada politykowi. Ja jakbym był mecenasem, to też musiałbym każde słowo na 100% wyważyć. I to, co wypadało panu wicepremierowi Romanowi Giertychowi jako politykowi, nie wypada jako mecenasowi Romanowi Giertychowi. Rada może upomnieć, bo po to jest rzecznik. No tam innych zobowiązań to nie możemy się spodziewać.
Tymczasem, jak poinformował nasz dziennik, Roman Giertych planuje utworzenie nowej formacji politycznej. Instytut Polityki Polskiej to wspólna inicjatywa Romana Giertycha, Michała Kamińskiego i Kazimierza Marcinkiewicza. Początkowo Instytut ma zaistnieć jako stowarzyszenie, docelowo na jego bazie ma powstać nowa partia polityczna. Całość ma funkcjonować pod nieformalną kontrolą Platformy Obywatelskiej, która mogłaby w ten sposób osłabić pozycję Jarosława Gowina w swoich szeregach, a także otrzymać wsparcie od grupy polityków, którzy w Platformie Obywatelskiej mogliby być źle odebrani przez wyborców, pisze nasz dziennik. Profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, zwraca uwagę, że do zrozumienia tej inicjatywy może posłużyć amerykańska zasada, gdzie lub skąd idą pieniądze.
Najpierw spytajmy się, co wspólnego mają ci trzej panowie, którzy kiedyś współpracowali z Prawem i Sprawiedliwością, a teraz są zażartymi krytykami. Mają to wspólnego, że wszyscy istnieją istnieją w przestrzeni publicznej dzięki stacji TVN24. I dalej, posługując się tą amerykańską radą, patrz, gdzie przepływają pieniądze, to chciałbym zobaczyć, jacy są główni klienci kancelarii adwokackiej Romana Giertycha i za jakie przysługi kapitał międzynarodowy w postaci banku Goldman Sachs opłacał Kazimierza Marcinkiewicza. I gdybyśmy przejrzeli się tym przepływom finansowym, to zrozumiemy lepiej, czyim interesie ci panowie mogą próbować uprawiać politykę.
Przyczyną katastrofy smoleńskiej nie było zdarzenie z Brzozą, tylko zejście poniżej pułapu minimum, powiedział i tu uwaga Paweł Graś, rzecznik rządu Donalda Tuska. Warto tu przypomnieć wyniki naukowców skupionych w parlamentarnym zespole do spraw katastrofy smoleńskiej. Eksperci już dawno wykluczyli, jakoby do katastrofy miało dojść w wyniku zderzenia z drzewem. Jednak rządowa komisja Millera, wcześniej rosyjski MAK, usilnie lansowały taką wersję wydarzeń. Poseł Antoni Macierewicz, szef parlamentarnego zespołu do spraw katastrofy smoleńskiej, zwraca uwagę, że od co najmniej tygodnia rząd posługuje się stwierdzeniem, że przyczyną tragedii było zejście poniżej dozwolonego pułapu.
Bez względu na to, czy złamało ją skrzydło, czy odłamki, jak sądzą eksperci zespołu parlamentarnego rozpadającego się samolotu, na pewno nie mogła być przyczyną tej tragedii. W tej sytuacji przedstawiciele obozu, którzy przez 3 lata okłamywał opinię publiczną. Przez 3 lata przedstawiano nam Brzozę jako przyczynę tej tragedii. Powoli, zamiast przyznać się do błędu, próbują powoli lawirować, nie zmieniając swojego zasadniczego, kłamliwego stosunku obarczającego pilotów odpowiedzialnością za to, co się stało.
Rzecznik rządu zapowiedział także, że przygotowywana jest, i tu cytat, konferencja naukowa taka z prawdziwego zdarzenia. W jej skład mieliby wejść członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Tymczasem żaden z rządowych ekspertów nie przyszedł na ostatnią debatę smoleńską z udziałem naukowców.
Rząd się boi. Rząd ucieka od dyskusji. Rząd wie, że nie ma racji, że musi przyznać, iż nad Smoleńskiem doszło do tragedii spowodowanej eksplozją. Im szybciej to zrobi, im mniej będzie kręcił, tym lepiej.
Próbki niezwiązanych ze sprawą osób znalazły się wśród materiałów genetycznych ofiar katastrofy smoleńskiej zabezpieczonych przez Rosjan. Jak napisał nasz dziennik, próbki miały się wymieszać podczas przechowywania ich przez rosyjskich śledczych. Wojskowa prokuratura okręgowa w Warszawie poinformowała, że do Polski przywiozła jedynie materiały opisane jako pochodzące od ofiar katastrofy. Mecenas Piotr Pszczółkowski, pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego w śledztwie smoleńskim, akcentuje, że jeśli sam fakt wymieszania miał miejsce, byłoby to bardzo niepokojące.
I świadczyłby o dużym lekceważeniu strony rosyjskiej. Gdyby te okoliczności miały się potwierdzić, no jest to kolejny powód do tego, żeby wątpić tutaj z szczerość i zaangażowanie strony rosyjskiej. Oczywiście można ewentualnie ubolewać, że współpraca ze stroną rosyjską nie przebiega tak, jakby się tego należało spodziewać, ale podstawowy mankament tego badania, no to jest jednak wybór niewłaściwej drogi prawnej i zaniechania polskiego aparatu administracyjnego. Gdyby było jedno śledztwo, jak nakazywało porozumienie z 93 roku, wspólne badanie, mielibyśmy wpływ i na pobieranie tego materiału, i na jego porządkowanie, na jego przywożenie do Polski w stanie wykluczającym tego rodzaju pomyłki.
Rozszerza się protest rolników. Kolejny raz zostaliśmy oszukani przez rząd i premiera Donalda Tuska, stwierdził Edward Kosmal, przewodniczący rolników indywidualnych NSZZ Solidarność w Zachodniopomorskim. W sobotę rolnicy protestowali pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. Protest trwa od 5 grudnia i przyłączają się do niego gospodarze z kolejnych województw. To walka nie tylko o interesy rolników, ale także o interesy społeczeństwa województwa zachodniopomorskiego. Rolnicy niejednokrotnie spotykali się z przedstawicielami rządu, którzy nie spełniają jednak rolniczych postulatów. Sprawy stoją w miejscu, a w międzyczasie dochodzi do wielu nieprawidłowości, mówi Edward Kosmal, przewodniczący rolników indywidualnych NSZZ Solidarność w Zachodniopomorskim.
Praktycznie sytuacja po podpisaniu uzgodnień z 11 stycznia i również komunikatu z dnia 30 stycznia po spotkaniu z panią wicemisarz Szalczykową i dyrektorami departamentów praktycznie się na razie nic nie zmieniło. Protest jest to wynikiem jakby bezczynności dalszych działań, chodzi o agencję i chodzi o zmiany personalne, jak również faktu medialnego, że jedna z osób biorąca udział w konkursie na dyrektora ogłosiła się już dyrektorem i przed zakończeniem pewnych procedur, czyli możemy się domyślać, że konkurs był sterowany i pod określoną osobę i o tym mówimy.
Edward Kosmal uważa, że potrzebne są rozmowy na wyższym szczeblu. Na razie to rząd pisze dogodny dla siebie scenariusz, a protesty trwają ponad 60 dni i zwiększają swój zasięg.
Rolnicy znowu zostali oszukani, no jest też również tą przyczyną i niezadowolenia i ogromnego zdziwienia, że mimo naszych próśb i pism do pana premiera, żeby bronił polskich rolników, żebyśmy byli równie traktowani jak z innymi rolnikami starej piętnastki, niestety nie stało się. Czyli Unia Europejska nie jest ani solidarna, ani nie jest równa, tylko w grę biorą prywatne interesy dużych państw, jak Niemiec, Francji czy Anglii. I widzimy, że mimo tych licznych zapowiedzi i podpisania traktatu, niestety znowu zostaliśmy oszukani.
Jeśli nic się nie zmieni, rolnicy zapowiadają zaostrzenie protestu i blokady miast. Czas na informacje ze świata. Nie milkną komentarze po zakończonym w Brukseli szczycie Unii Europejskiej. Podczas spotkania przywódcy 27 porozumieli się co do kształtu budżetu wspólnoty na lata 2014-2020. Niemieckie media podają, że nie mają wątpliwości, że Europa przegrała, a zwycięzcą szczytu jest premier David Cameron i Wielka Brytania. Z Hamburga mówi redaktor Waldemar Maszewski.
Brytyjski premier czuje się wygrany, jak twierdzą tutejsze media, jest to wynik jego twardej postawy. Süddeutsche Zeitung napisał wprost, że szczyt w Brukseli dał Brytyjczykom wyraźny sygnał, że Unia za wszelką cenę chce w środku mieć Wielką Brytanię. Czyli twarda postawa brytyjskiego premiera się opłacała. Niemieckie gazety krytykują to, że po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej państwa członkowskie zbyt ostro skróciły wydatki na badania, edukację i rozwój. Lobby ekologiczne z kolei krytykuje zbyt małe nakłady na tzw. zdrową żywność i inne ekologiczne projekty, wiatraki, elektrownie słoneczne itd. Niezadowoleni są także politycy reprezentujący Landy Wschodnie, bowiem zostaje coraz mniej pieniędzy na ich rozwój.
Teraz jednak uwaga skupia się na przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinie Schulzu, który oficjalnie ostrzega szefów państw, że budżet został obcięty zbyt ostro i dlatego istnieje realna możliwość jego zablokowania.
Czytając austriackie gazety, także odnosi się wrażenie, że gra jeszcze nie skończona, bowiem i w tym kraju nowy budżet wcale się nie podoba, a szczególnie ciągle zbyt dużo ich zdaniem pieniędzy dla rolnictwa i odwrotnie zbyt mało finansów na naukę. Ponadto najprawdopodobniej Austria utraci większość swoich rabatów i pieniędzy na rozwój słabszych regionów. Już teraz słychać głosy, że Parlament Europejski będzie musiał poprawić ten budżet. Jednym słowem, walka o budżet jeszcze nieskończona i z otwieraniem szampana należałoby przynajmniej poczekać do ostatecznej decyzji Europejskiego Parlamentu. Z Hamburga mówił Waldemar Maszewski.
Przypomnijmy, podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli ustalono, że w ciągu 6 lat Polska otrzyma 105,8 miliarda euro, w tym na politykę spójności 72,9 miliarda euro, a na politykę rolną 28,5 miliarda euro. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.